Fano, szanowny panu. No, malutko nas dzisiaj. Ciągle wakacje jeszcze. Tej pieśni śpiewaliśmy, że czy przyjdzie prześladowanie, czy pokój, nic zabrać szczęścia nie może mi tu. Boże, Twa wola jest dla mnie najlepsza, tego ja w życiu doświadczyłem już. Boże, Twa wola jest dla mnie najlepsza. Ostatnio dużo mówiliśmy i słyszeliśmy o tym, że najważniejszym w życiu człowieka wierzącego jest wypełniać wolę naszego Ojca. Ale nieraz mówimy, że to jest na pewno najlepsze, ale często wydaje nam się, że ona jest ciężka, ta wola, że to być może nie jest wola. Jesteśmy po prostu niezadowoleni ze swojego życia, czy może ze swoich sytuacji. Są ludzie, którzy na przykład, powiem tak, taki w kilku takich kategoriach, są szczęśliwi, jeżeli są zdrowi, na przykład małżeństwo jest zdrowe, może wyjść na spacer, chodzić i uważają, że im do szczęścia nic więcej nie brakuje. I mówią, że naprawdę to jest szczyt ich, powiem, oni są spełnieni, nie muszą na przykład nigdzie wyjeżdżać. Inni z kolei na przykład nawet nie myślą wyjść na spacer na przykład Wybaczcie, że ja mówię takie proste rzeczy, ale one są prawdziwe. I nie uważają, że w ogóle nigdy nie wyszli na spacer, nie uważają, że spacer to jest coś w ogóle pięknego i że to jest spełnienie jakichś tam marzeń. Bo na przykład ktoś samotny będzie pragnął czegoś takiego. Ktoś skłócony nie będzie tego pragnął. Drodzy, jakkolwiek byśmy spojrzeli na prostą rzecz w naszym życiu, to jeden będzie szczęśliwy, drugi nie będzie szczęśliwy, trzeci będzie zawiedziony, czwarty będzie oczekiwał czegoś takiego tylko, a piąty w ogóle będzie myślał, że być może gdyby spędził urlop na Hawajach, to byłoby dopiero szczęście. Jeden zarabia na przykład 1500 zł i jest naprawdę szczęśliwy, drugi zarabia 3000 i jest w ogóle nieszczęśliwy, mówi, że i ciągle było mało. Prawda? I tak my nieraz traktujemy, właśnie w ten sposób podchodzimy do wielu rzeczy. Ja bym mógł jeszcze inne na przykład przykłady z naszego życia podawać, gdzie my jesteśmy zadowoleni albo my nie jesteśmy zadowoleni. A ktoś inny z takiej samej sytuacji jest naprawdę zadowolony i szczęśliwy i mówi, ja dziękuję Bogu za to, co mam, prawda? I to jest, myślę, i to jest ta wypełnianie tej woli Bożej. Bóg wie, co nam potrzeba, co nam naprawdę, drodzy, najbardziej jest potrzebne. Bóg się o nas troszczy i nam daje, a my, jako ludzie, albo jesteśmy zadowoleni z tego, albo nie jesteśmy zadowoleni. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni, to nie jesteśmy zadowoleni z tej woli, powiem, w stosunku, który do nas ma Bóg. I nie chcemy po prostu tego wypełniać. I mamy poczucie niezadowolenia, niespełnienia. Ciągle mamy oczekiwanie. Oczekiwanie lub oczekiwania. Dobrze jest, jeżeli człowiek pozna wolę Bożą w swoim życiu. Powiem, zgodzi się na tą wolę Bożą w swoim życiu. Jeżeli się zgadzasz na wolę Bożą w swoim życiu, powiem tak, to dziękujesz Mu za wszystko. To rano dziękujesz, że się obudziłeś, że otworzyłeś oczy, że jesteś zdrowy, że możesz iść na przykład do pracy albo jesteś w domu. Jesteś szczęśliwy, że możesz zjeść śniadanie. Naprawdę wielu ludzi tego nawet nie ma. Wielu ludzi nie może na przykład wstać do śniadania. Kiedy byliśmy na tym Ojonie u Zbyszka, tak przez moment tak pomyślałem sobie, nie wiem, chyba były 3 pokoje, w każdym pokoju były tylko 2 osoby. I te wszystkie osoby były nieprzytomne, były w takiej, no, tej śpiątce farmakologicznej, chyba tak to się, nie wiem, czy tak to się nazywa. I tak pomyślałem sobie, sam fakt tego, że ja żyję, że jestem zdrowy, Jakie to już jest szczęście. Jakie to już jest błogosławieństwo, prawda? Każdy z tych ludzi chciałby być w tej chwili tak zdrowy, jak ja jestem zdrowy. I dla niego to byłby już szczyt marzeń, prawda? To, dla niego to już byłby cud, prawda? Zgadzacie się z tym? Taka jest prawda, drodzy. I my często, kiedy właśnie w swoim życiu, jakże my często popełniamy, świadomie lub nieświadomie, ale często właśnie w tej swojej nieświadomości popełniamy grzech tego szemrania, tak jak kiedyś Izrael szemrał przeciwko Bogu. Dlaczego oni szemrali? Bo oni czegoś jeszcze chcieli, albo już im za dużo było manny, albo za dużo mu było przepiórek, oni chcieli czosnku czy czegokolwiek jeszcze, prawda? Oni szemrali. Ciągle im czegoś tam brakowało. Drodzy, dlatego to zależy, jak spojrzymy na coś. Ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej doceniamy to, jeżeli najbardziej doceniasz to, czy drogi jest to ci, jeżeli coś stracisz. Rzeczywiście, masz, a kiedy stracisz, i nagle doceniasz. To ja to doceniam teraz to, kiedy byłem młodszy i mogłem czytać bez okularów na przykład. Naprawdę, kiedy mamusia mnie prosiła, żeby mi nawróg albo tatuś przeczytaj mi, ja mówię, Boże, jak to jest możliwe w ogóle? No jak ja... No niestety, drodzy, i to jest właśnie to, czy my wypełniamy, czy się cieszymy z tego, czy przyjdzie prześladowanie, czy pokój. Nic zabrać szczęścia nie może mi tu. Boże, Twa wola jest dla mnie najlepsza. Tego ja w życiu doświadczyłem już. Czy doświadczyliśmy, drodzy bracia i siostry, już tego, że wola Boża w stosunku do naszego życia jest najlepsza. Trudno byłoby dzisiaj nam powiedzieć, może nie trudno, może się mylę, daj Boże, się mylę, żebyśmy powiedzieli, że w stosunku do, oczywiście na ile jesteśmy posłuszni tej woli Bożej, jesteśmy posłuszni, na ile ją wypełniamy, czy tak jak ten autor, czy cieszymy się, że i wierzymy, że to, co nas spotyka w życiu, jest najlepsze. Nie nas jest to trudno, drodzy, ale pomyślmy sobie wtedy za takimi kategoriami, że ktoś inny marzyłby o takiej sytuacji, jaką my mamy. Ktoś inny z kolei w ogóle by naszą sytuację nie brał pod uwagę, powiedział, że to jest nędza, bieda i nie wiem co jeszcze, prawda? Bo on ma wyższy standard na przykład życia. Tak jak powiedziałem, jednemu 1500 złotych wystarczy, a drugiemu 10 tysięcy za mało będzie. Bo tak jest, drodzy, to nie jest nic wyrwane. Zarabiają po 50 tysięcy miesięcznie i też im jest za mało. I jeszcze więcej są, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Ci, co mają miliardy, oni chcą mieć za rok kolejne miliardy. On nie zadawala się, że ma 10 miliardów i prawdą jest, że on tych 10 miliardów nigdy nie straci, bo nie jest w stanie tego stracić. No chyba, że będzie, nie wiem, wsiądzie samolot i będzie wyrzucał to przez... Ale on o czym myśli? On o czym myśli, żeby w przyszłym roku było już na przykład 12 miliardów. I on wtedy będzie szczęśliwy. Pozornie szczęśliwy. Ale on ma takie myśli, nie? Więc nie jest w stanie zadowolić się tym, co ma. A inny ma milion razy mniej i potrafi być szczęśliwy. Dałby Bóg, abyśmy rozumieli wolę. Powinniśmy już rozumieć. Myślę, że się tego uczymy. Uczymy się i dałby Bóg, abyśmy już mogli być szczęśliwi z tego, co nam Bóg daje i dziękować Bogu za wszystko, co mamy. Za ile mamy, możemy już dziękować. Każdy z nas może dziękować. Ma za co dziękować. Taki, myślałem, że nas może troszeczkę będzie więcej, dlatego tak króciutko sobie taki jeden werset przygotowałem z Księgi Psalmów. Księga Psalmów, 83 psalm, jeden werset, piękny werset, który mówi o Bogu, o naszym Ojcu. Psalm i 19 ostatni werset. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. To jest takie piękne zakończenie tego wersetu. Niech wiedzą wszyscy. Drodzy, czy my Czy my na przykład, i tak, nie, tak pomyślałem sobie, czy ja kiedykolwiek tak swoją modlitwę zakończyłem. Boże, niech wiedzą wszyscy. Czy ja tak kiedyś wypowiedziałem nawet w swoich myślach, że Ty jesteś najwyższy, że niech wszyscy wiedzą, że Ty, Boże, jesteś najwyższy. Czy pomyśleliśmy sobie nieraz w naszym utrapieniu, czy w szczęściu, obojętnie w jakim, że nasz Bóg jest najwyższy na świecie. Nie ma nic większego ponad naszego Stwórcę. Nasz Bóg jest najwyższy. Nasz Bóg jest wszechstronny. Nasz Bóg jest zaspokoić wszystko, prawda? Wszystko. Nie ma innej osoby, nie ma innego człowieka, czy czegokolwiek, jakbyśmy to określili, co mogłoby zaspokoić człowieka. Nie ma. Chociażbyśmy, nie wiem, co posiadali, nie wiem, rzeczywiście, tak Słowo Boże mówi, chociażbyś posiadł całe skarby tego świata, a na duszy, to jesteś jak... To jest, mieć tą świadomość, że nasz Bóg jest najwyższy. Nasz Bóg jest najwyższy, największy, ten, który może wszystko w moim życiu. Tylko my często chcemy ten blask, powiem, swoją osobą nieraz przyćmić. Naprawdę. Nieraz pewne rzeczy robimy tak, jakbyśmy chcieli skierować swój wzrok innych na siebie. Nieraz swoim postępowaniem, drodzy, powiem, gasimy blask Boga. Kiedyś taką myśl przeczytałem, że stojąc przy świetle, nie zasłania chyba jego blasku. Coś takiego, że nie przesłania jego blasku. To chodziło właśnie o to, żebyśmy my swoją osobą, czyli swoim życiem, drodzy, nie przyciemniali Bożego blasku, Bożej chwały, Bożej miłości. Swoim życiem, swoim postępowaniem my możemy Boga przyćmić. Czy możemy? Możemy. I ten Bóg w oczach innych nagle stanie się mały poprzez nasze postępowanie. Drodzy, jeżeli jest jakiś na przykład nauczyciel, kiedyś byli uczniowie Sokratesa i tak dalej, czy Leonardo da Vinci, był jego uczeń. Jeżeli ten uczeń przyjechał i malował, i robił bazgroły jakieś tego, to kto by pomyślał, czy ten Leonardo da Vinci jest takim wielkim malarzem, czy rzeźbiarzem, czy w ogóle, powiedziałby, jaki uczeń, taki, prawda, taki nauczyciel, nie? To jest ewidentne. Ktoś, nie wiem, pianista jakiś, prawda, przyjechał i by fałszował, ale by się chwalił, ja mam takiego nauczyciela. Nikt by nawet o tym nauczycielu nie chciał wspomnieć, bo jeżeli tak go nauczył fałszować, prawda, jeżeli on fałszuje, no to jakiś ten nauczyciel. Drodzy, my swoim życiem, swoim postępowaniem często możemy przyćmić blask Boga, blask Jezusa Chrystusa. My możemy to spowodować. My możemy to spowodować. I wtedy nie możemy powiedzieć, że niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. I ten werset wtedy i takie słowa mogą, no, nie mają wtedy miejsca, nie mają absolutnie przebicia. Drodzy, powiem tak, chcielibyśmy żyć tak, jakby podporządkować się temu też wersetowi, nie tylko temu, ale jeżeli, czy możemy tak powiedzieć, niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. Chcemy to powiedzieć, wierzę, że chcemy się tak modlić i chcemy, żeby Bóg taki był, ale to my często kreujemy właśnie obraz Boga naszym postępowaniem, naszym życiem. Niech Bóg sprawi, drodzy bracia i siostry, że ten Bóg w oczach innych będzie rzeczywiście prawdziwym Bogiem. Ta światłość niech świeci, ta Boża światłość niech świeci w naszym życiu. Niech ta wola Boga wypełnia się w naszym życiu. Bądźmy posłuszni woli Bożej. Wypełniajmy wolę Bożą w naszym życiu. A nie można wypełniać tej Bożej woli, być poddanym woli Bożej bez pokory, bez cichości, bez uniżenia, bez takiego naprawdę, bez żadnej jakiejś pychy i oczekiwania czegoś więcej. Że dzisiaj mam mało i oczekuję, że będę miał więcej. Dość mamy łaski na dzień dzisiejszy. Obyśmy tego chcieli to brać. Abyśmy chcieli tą łaskę brać każdego dnia, a możemy ją brać. A wówczas będziemy szczęśliwi. Chociaż przyjdą być może utrapienia, doświadczenia, może smutek. Ale nie będziemy powaleni, tak jak jedno i w jednym fragmencie jest napisane. Nie będziemy zwyciężeni. To nie będzie klęska nasza. Dałby Bóg, abyśmy wypełniali Bożą wolę w naszym życiu. Amen.
Jakbyśmy tacy pokorni i ciśni byli zawsze, a było dobrze. Taka cisza ładna, takie głowy fajnie spuszczone. Chcę przeczytać z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdziału. Od 3 do 6 wiersza. 10 rozdział, 2 do Koryntian. 10 rozdział, od 3 do 6 wiersza. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też, tym orężem, unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Bo chociaż żyjemy w ciele, to jest problem, że żyjemy w ciele, prawda? To jest nasza bieda, że żyjemy w ciele. To jest źródło naszych porażek, że żyjemy w ciele. Ponieważ żyjemy w ciele, mamy tyle problemów z sobą, z drugimi, bo też żyją w ciele. Mąż nie może się dogadać z żoną, jeśli się nie może dogadać, bo żyją w ciele, może ona żyje w ciele i nie można jej przetłumaczyć, nie rozumie. W zborze może z kimś nie można dogadać się, mieć jedności, dlatego że ktoś żyje w ciele. To, że żyjemy w ciele, to jest nasze takie przekleństwo, no ale musimy żyć w ciele, bo żyjemy w ciele. Dlatego czekamy. Tacy uciśnieni, Słowo Boże mówi, oczekujemy tego dnia, tej chwili, kiedy będziemy zewleczeni z tego zewnętrznego ciała, z tego namiotu naszego, a przeobleczeni w chwałę. Oczekujemy, tęsknimy za tym, bo fakt, że żyjemy w ciele, Słowo Boże mówi, że kiedy żyjemy w ciele, to oddalamy się od Pana. To jest powód naszych porażek, naszych bied, naszych łez nieraz, naszej słabości, tego, że upadamy, że zdradzamy Boga, że przestępujemy Boże przykazania, że wybuchamy gniewem, że wybuchamy niecierpliwością i tak dalej, i tak dalej. Powód jest jeden, żyjemy w ciele. Ale to się tak zaczyna, bo chociaż żyjemy w ciele, to już jest zapowiedź czegoś takiego dobrego, bo chociaż żyjemy w ciele. Jeśli człowiek by się miał nad tym tylko zatrzymać, że żyje w ciele, to by się załamał. Bo jak można podobać się Bogu? Ale bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. I nie możemy walczyć cielesnymi środkami. Nieraz chce się nam walczyć cielesnymi środkami, bo nie znamy innych. Jakoś ufamy tym środkom. Myślimy, że też są dobre, że pomogą. Ale one ani nie są dobre, ani nie pomogą. Cielesne środki przeciwko ciału nie pomogą i nie są dobre. Ani przeciwko czemukolwiek, tym bardziej przeciwko duchowym rzeczom, prawda? Ale chociaż jesteśmy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, bo oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. I mamy oręż duchowy. niecielesny. My mamy oręż duchowy, my mamy środki duchowe. Mamy. Bóg nam je daje. Bóg nam daje środki duchowe, nadzwyczajne środki, nadzwyczajną broń, abyśmy mogli pokonać grzech, który z powodu ciała się wkrada, ze strony ciała, ze strony świata, czy ze strony diabła. Bóg daje nam oręż duchowy. Mamy oręż duchowy. On jest za darmo od Boga. Bóg go daje. Bóg mówi tylko, to co my mamy zrobić, to przyoblec się. To co my mamy zrobić, to wziąć ten oręż i ubrać go. I nim walczyć, i nim się posługiwać. Zaniechać środków cielesnych. Mamy oręż duchowy, kochani. Nie może tego orężu używać właśnie człowiek cielesny. Nie może ten, który nie ma wiary, ten, który nie miłuje Boga, ten, który nie zna woli Bożej, nie chce być poddany przykład. Nie może, on nie umie się posługiwać orężem duchowym. Nie umie. Żeby tym orężem władać, trzeba być duchowym. A czemu mamy nie być duchowymi? W Biblii nie ma takiej przeszkody, że chcemy być duchowymi, a nie możemy. Nie ma. Mamy być duchowymi, jesteśmy duchowymi i mamy oręż duchowy. Jeśli zaprzęgamy swoje cielesny oręż, wtedy nie umiemy nim walczyć, tym duchowym. Prawdziwie, nie umiemy, nie wierzymy, że pomoże. Natomiast jeśli bierzemy ten oręż duchowy, to walczymy nim. Możemy nim walczyć i zwyciężać. Popatrzcie, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Dla sprawy Bożej, nie dla swojej sprawy, nie dla swojej ambicji, nie dla swoich celów prywatnych. Druga sprawa, jedna rzecz zła, kiedy człowiek do duchowych i w ogóle do grzesznych, do swojego ciała, do swoich nędzy przykłada oręż cielesny. To jest porażka. A druga rzecz, druga porażka, kiedy chce oręż duchowy przykładać do swojej sprawy. To też porażka. Bywa i tak. Ale my mamy ten oręż duchowy po to, żeby to dla sprawy Bożej, nie dla siebie, nie dla swojej chwały. Piotrek mówił niedawno, teraz przed chwilą o tej chwale. Że człowiek chciałby nawet przyćmić to słońce, przyćmić chwałę Bożą nawet. Chciałby być taki uznany, pierwszy, tak wejść przed ten blask tej lampy, powiedzmy tego słońca, żeby jego zobaczyli. Są tacy ludzie, dużo jest takich. Nie dla swojej sprawy mamy, jeśli człowiek używa oręż nawet duchowy, dla swoich celów, to też jest porażka, to też się nie da. My mamy oręż i on ma moc burzenia warowni dla sprawy Pana. Dla sprawy, ona jest najważniejsza i ona jest jedynie ważna, sprawa Boga. Boża sprawa, sprawa Królestwa Bożego, to jest jedynie ważne. Kochani, jeśli my chcemy przemycić pod tym, że też dla Boga, jeśli z tym żyjemy, że słyszymy, że nam zależy na Bożej rzeczy, na Bożym Królestwie, jeśli chcemy przemycić nasze prywatne cele, nasze ja, nasze zyski, może materializm, żeby nam się dobrze powodziło, to poniesiemy porażkę. To ten oręż nie pasuje. Nie da rady. On dla sprawy Pana ma potężną moc, burzenia warowni, ale dla sprawy Pana. Nie mój interes, nie mój zysk, ale zysk Pana, dla Pana. I my jesteśmy jak ci, którzy najęli się do wojska. I ci, którzy najęli najemnicy, oni walczą o sprawę tego rządu, który ich najął, czy tego dowództwa, które ich najęło, które im płaci żołd, które ich szkoli, które ich wyposaża, nie o swoją. Nie idą się bić tam, gdzie im by się podobało. Idą tam, gdzie ich wysyłają, prawda? I tak samo jest w tym duchowym życiu. Pan nas powołał do tego, abyśmy budowali Królestwo Boże, nie swoje. Jeśli pod tym pozorem budowania Królestwa Bożego my chcemy swoje zbudować, małe, malutkie, w porównaniu do Królestwa Bożego malutkie, takie od trochę tylko. Takie właśnie, żeby wszystko miał, żeby nie musiał narzekać na nic. Żebym miał trochę więcej jeszcze. Zawsze jest to trochę więcej. Zawsze jest to trochę więcej. Prawdziwie, ktoś może zarabiać 1500 i być całkowicie szczęśliwy, absolutnie szczęśliwy, a ktoś może zarabiać 3000 i nie być szczęśliwy. Jest bardzo realne porównanie, kochani, bo tu już my jesteśmy blisko tego, tych 3000. I teraz może powiesz, no nie, nie znalazłem, nie spotkam takiego z 1500, żeby był szczęśliwy. Są tacy. Na Ukrainie wszyscy są $600. 1200. To dobrze już. I są szczęśliwi, jak mają 1200, bo mają dwa razy obiad mięsny w tygodniu. Są szczęśliwi. Jest ich 46 milionów, a nas jest trochę mniej. Są. Są tacy, co są za 1500 szczęśliwi, a my 3000 nieszczęśliwi. A ktoś 30 000 też nieszczęśliwy. To są naprawdę rzeczy absolutnie takie utopijne. Sprawy ciała są takie rozkołysane, takie niekonsekwentne w ogóle. Rozchwiane, maksymalnie rozchwiane. I nie warto koło nich chodzić, i nie warto zabiegać o nie. Dlatego Pan Jezus mówi, nie zabiegajcie o wasz byt. Co będziecie jeść? Albo co będziecie pić? Nie zabiegajcie o życie wasze. Nie zabiegajcie, bo to jest naprawdę błędne koło. Trzeba poczytać przypowieści Salomona, który miał wiele i widział biedaków też. I tam warto przeczytać jego wnioski, jego porównania. Naprawdę, nie warto, dlatego naprawdę nie warto. No. No jak się zaangażujemy w te rzeczy, to będziemy po prostu takimi jak no. Inaczej się nie da być wtedy. Niezadowoleni, narzekający, skwaśniali. Naprawdę takimi będziemy. Jak chcemy mieć takie miny i taki nastrój, no to mówmy, że nam mało 3000. A jak mamy 3, to mało nam 5. Mówmy tak i będziemy takimi. Kwaśnymi, niezadowolonymi, narzekającymi. Będziemy takimi. Jak chcemy takie życie, to możemy tak iść. Ale jak człowiek złoży to i zostawi to, złoży to Bogu, nie troszcie się o to, jak Pan Jezus powiedział, to będzie naprawdę szczęśliwy. Będzie szczęśliwy, czy będzie miał 1,5 czy 2. A będzie szczęśliwy. Taka jest realność, taka jest rzeczywistość. Bóg tak czyni w naszym życiu. Lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. I tym orężem też, tym duchowym orężem unicestwiamy złe zamysły, nasze zamysły złe też. I diabelskie zamysły złe. Wrogów naszych złe zamysły. Unicestwiamy tym Bożym orężem. I wszelką pychę unicestwimy. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. To jest dziwne takie stwierdzenie. Ja tego jeszcze tak nie umiem wytłumaczyć, wiecie, bo sam tego tak nie rozumiem. Że pycha podnosi się przeciwko poznaniu Boga. No to trzeba tak wierzyć, tak jest, ale dobrze by było to tak rozumieć tak głęboko. Ale pycha, jeśli podnosi się moja pycha i wszelka pycha, działa przeciwko poznaniu Boga. Ona się podnosi przeciw poznaniu Boga. Jak człowiek buduje swoją pychę, jak ją ceni i ją ma, zachowuje, nie ma poznania Boga. Nie rozwija się w poznaniu, bo pycha jakby blokuje, jakby zabija poznanie Boga. Tak jest, tak z tego wynika jasno i trzeba temu wierzyć. Natomiast pokory, kto ma, poznaje Boga. Ten poznaje Boga. To jest odwrotnie, prawda? Pycha zamyka poznanie Boga, ale pokora otwiera poznanie Boga. My, kiedy mówimy unisz się, trzeba się uniżyć. My mamy się też uniżyć. Pan Jezus powiedział, żebyśmy się uczyli tego, że On jest cichy i pokornego serca. Mamy się uczyć pokory i myślimy, dużo tracimy przez to, że jesteśmy pokornymi. Nie tracimy. Bo kiedy się uniżamy, kiedy nie ma pychy, wtedy poznajemy Boga. Naprawdę, jesteśmy bliżej Niego, rozmawiamy z Nim lepiej, inaczej. Rozmawiamy z Nim jak z przyjacielem. Nie gdzieś taki gdzieś tam i raz powie w kazaniu, nic więcej nie powie. Nie znam go, jakby mówił do mojego serca. No gdzieś tam w kazaniu, na nabożeństwie, jak coś taki, jeszcze taki krzyczy, to wtedy słyszę, że to głos Boży, ale inaczej go nie słyszę. Jak jestem pyszny, to tego nie słyszę. Natomiast jeśli jestem pokorny, to jestem bliżej Boga, poznaję Boga, więcej Go poznaję, rozumiem Go więcej. No taka jest droga. Taka jest droga. Przez pokorę można, Bóg da się pokornym poznać, bo pysznym nie. My nawet nie chcemy z pysznymi przestawać. Pysznemu się nie chcemy zwierzać, prawda? Zarozumiałemu takiemu bufonowi, tak? Taki bufon. Co z nim chce przebywać? Kto musiałby powiedzieć o swoich problemach? Kto by chciałby otworzyć swoje serce takiemu bufonowi? Jak najprędzej się go pozbyć? Prawda? I to taki bufon, to taki pyszny. I Bóg z takim też nie rozmawia. Bóg mu nie pokaże siebie. On tylko widzi siebie dookoła i chciałby widzieć siebie. Przed tym światłem stawać, przed tym słońcem Bożym i żeby jego oświeciło. Bóg takiemu naprawdę, a Bóg się nawet sprzeciwia pysznym, jest napisane. Ale ten, kto jest pokornego serca, kto się uniża, to Bóg go podnosi, tak? Podnosi go, przybliża się do niego, daje mu się poznać. I zmuszamy wszelką myśl do poznania się w posłuszeństwo Chrystusowi, do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Przez ten oręż duchowy zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Macie takie doświadczenia? Przeżywacie takie coś, że musicie zmuszać swoje myśli do posłuszeństwa Chrystusowi. Zmuszać swoje myśli, zmuszać swoje pragnienia, zadusić je. Bo są nieboże. Bo są pyszne, bo są może rozpustne, bo są może jakieś to jakieś myśli o nie wiem, no źle myślące o moim bracie czy siostrze. Są jakieś to oskarżenia kogoś. To są złe. Co się dzieje? Co robimy wtedy, jak to jest? Pojawia się nieraz takie coś. Pojawia się, albo się nie chce modlić, nie chce się iść na nabożeństwo na przykład. Może też tak jest. Czy jeszcze może ktoś jest w takim stadium, że mu się nie chce iść na nabożeństwo, jak nie wiem, czy moje dzieci chyba może chcą. Jakoś nie słyszę, żeby nie chcieli. Ale są może tacy ludzie dorośli, którzy nie chcą iść na nabożeństwo. Oj, wydaje się, kiedy jeszcze jak byliśmy dziećmi, to pamiętam takie jakieś, że się nie chciało iść na nabożeństwo. Ale to byłem dzieckiem. Jeszcze na Miodowej były nabożeństwa. Jak to było dawno? I kim ja tam byłem? I gdyby mi się teraz nie chciało iść na nabożeństwo. No nie wiem. Ale może coś jest. I teraz tak, są takie, albo żeby nie być takim złączonym z Bogiem, chciałby się czy tak oderwać od Boga. Tak na trochę. Bo tutaj takie atrakcyjne się szykują myśli i pragnienia. I teraz, co się dzieje wtedy? Co robimy wtedy? Czy zmuszamy? Czy tak mówimy, o, słaby jestem? Najlepiej powiedzieć, słaby jestem. Boże drogi, jak wielu ludzi przez to tłumaczy, usprawiedliwia swoje grzechy. No, ja bym chciała, czy chciał, ale słaby jestem. I myśli tak człowiek, że przyznanie się do tego, że jest słaby, to już jest wszystko. Nie jest wszystko. Bo Bóg się pyta, dlaczego jesteś słaby? Dlaczego nie masz wiary? Powinniście już być nauczycielami, a jesteś, to są nagany, to są, kochani, to jest takie ostre, mocne napomnienie. Co robimy, jak jest tak, no nie chce się tak po Bożemu iść, żyć, czy zachowywać, czy tej godziny spędzić, czy popołudnia spędzić. Tak po Bożemu nie chce się. Mówimy, słaby jestem. Chce się włączyć film i oglądać, chociaż to będzie głupi film. Ale chce się. Ja wiem, że gdybym miał telewizor, to bym się nieraz chciało. I może bym włączył, a później powiedziałbym, ale jestem głupi. No bo jestem głupi. A czy to wszystko? To jest cały dowcip nasz? Nie? Włączyć, oglądać, a później powiedzieć, głupi jestem, głupi byłem. Takie to puste. Co robić, jak przychodzi taka myśl? Co robić, jak przychodzą takie słabości? Wiecie, to jest napisane, że jak ten oręż duchowy mamy, to zmuszamy wszelką myśl do poddania się. Ja dlatego to czytam, ponieważ w tamtym tygodniu miałem taki czas, takie popołudnie, gdzie musiałem zacząć zmuszać się, jak już szedłem z pracy. Przeważnie jest tak, że idę i nie muszę się wcale zmuszać. Ale bywają takie chwile, że nie chce mi się. I mógłbym powiedzieć, ale wczoraj było dobrze, przedwczoraj było dobrze i przedprzedwczoraj było dobrze i 4 dni temu było dobrze. A tam. A na przykład u Lili nie było dobrze. Wczoraj nie było dobrze. Na pewno nie było dobrze. U Halinki też nie było dobrze. A u mnie 4 dni dobrze. A na pewno tam u Piotrka też nie było dobrze. No to u mnie dzisiaj też może być niedobrze. Nie wiem, może tak można wytłumaczyć. I pamiętam, jak trzeba było zmuszać. I tak sobie myślę, ludzie się boją tego, kochani, jak się ludzie boją, jak się kaznodzieje boją mówić o tym, że trzeba coś zmusić w siebie. Boją się. Jak już powiedzą, to tak to wytłumaczą, to tak to zaklepią, to tak to ogładzą, wiecie, ajej, ale no nie, my nie sami, my tego, no my słabi, łaska Boża nam pomoże, jak nam, ach, tak się boją. A to za Słowo Boże mówi tak inaczej. My zmuszamy wszelką myśl. Kochani, nasza myśl przecież. Bo innego myśl zmuszać to nam było łatwo, ale to jest nasza myśl. I nie wolno jej zostawić tak i pozwolić jej, żeby ona nas zmusiła. Ale Słowo Boże mówi, że jak mamy ten oręż duchowy i nim walczymy, to my zmuszamy wszelką myśl do poddania się pod posłuszeństwo Chrystusowi. Chwała Bogu, że to jest możliwe, że tak Słowo Boże mówi, to ono mówi do nas. To znaczy, że to jest możliwe, że możemy wszelką myśl poddać pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Trzeba wziąć oręż Boży i tym Bożym orężem walczyć. Nie swój oręż do swojego ciała, nie swój cielesny oręż, bo przegra, bo on się zaprzągnie, powiem, bo on się skieruje jak rakieta, która zamiast na przeciwnika zakręci w ciebie rąbnie. Oręż, bo ciało nie będzie się zwalczać i cielesny oręż nie będzie zwalczać ciała. Wystrzelisz go, ale mówię, zawróci ta rakieta i walnie w ciebie. Tak. To trzeba duchowy, bo duch się sprzeciwia ciału. Duch jest przeciwny ciału. I my mamy oręż duchowy. I jak mamy duchowy oręż, to my mamy możliwość, jest taka możliwość, żeby wszelką myśl zmusić. Jak chce, to dobrze. I dzięki Bogu, że więcej jest tak, że chce. Chcesz iść na nabożeństwo, chcesz się modlić, chcesz dawać na ofiarę, bo nikt nie zmusza się do tego. Chwała Bogu. Ale są takie myśli, dni, czy takie chwile, że może ich jest dużo nawet, codziennie może są, że nie chce się i trzeba je zmusić. Wszystko ma być zmuszone. Wszystko ma być poddane Jezusowi Chrystusowi. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Trzeba zmusić. I do tego potrzeba mocy Bożej. I do tego potrzeba duchowego oręża. Potrzeba, kochani, ale my powiem jeszcze raz, my mamy ten oręż. Bóg go daje, Bóg tylko mówi, przyoblecz ten oręż, przyoblecz tą zbroję. Weź ją i użyj przeciwko grzechowi. Weź ją i użyj przeciwko swojemu ja. Weź ją i użyj przeciwko diabelskim zasadzkom. Weź moją broń, mój oręż i użyj przeciwko światu. Użyj, zwyciężysz. Wtedy zwyciężysz, wtedy odniesiesz zwycięstwo. Jak swoim, to nie. I 6 wiersz, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Wiecie, jest taka zależność, dziwna zależność. Taka dziwna. Ja nie wiem, a to takie zawsze zaskakujące, jest takie inne. Ja bym chciał być posłuszny, ale jestem nieposłuszny. Tak mówię. Ja bym chciał być nieposłuszny. Posłuszny, ale no przecież się co mówię, zdarza, że jestem nieposłuszny. Kiedy będę miał naprawdę wszelkie nieposłuszeństwo, kiedy będę mógł karać? Wszelkie nieposłuszeństwo. Ja bym chciał karać wszelkie nieposłuszeństwo. Ja bym chciał wszelkie nieposłuszeństwo, które tam gdzieś się budzi w moim życiu, w moim sercu, tak skarcić, żebym był posłuszny. No chciałbym tak. Nie mogę. A my zawsze od tyłu zaczynamy. My od tyłu zaczynamy. I to jest zakon uczynków. Jeśli mówisz tak, widzę pełno nieposłuszeństwa w swoim życiu i chciałbym być posłuszny, chciałbym wszystko poddać posłuszeństwo Jezusowi, to jest wejście w zakon ciała i ciężki zakon. I nieosiągalny, powiem wam, bo nikt nie jest usprawiedliwiony z uczynków zakonu. Nikomu się nie udało po prostu. Ale wiecie, to jest popatrzcie, co pisze. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Z od tyłu. Najpierw przychodzi posłuszeństwo, a później przychodzi karanie wszelkiego nieposłuszeństwa. Wiecie? Najpierw przychodzi posłuszeństwo, a później karanie. Jeśli, wiecie, to jest zawsze tak, bo to jest z łaski od Boga to przychodzi. Tak samo na przykład jest, porównam wam coś takiego. Grzech, przekonanie o grzechu. Jak ktoś go nie ma, to tak. W zborze słyszy, to matka go napomina, to ojciec go napomina, tak? A on nie. Nie umie. Nie. Jaki grzech? Jaki grzech? Nie. Wszyscy mogą mu mówić i dużo możemy mu mówić i wiele razy i pół, i parę lat. A on nie. Nie rozumie. Nie chce. Nie zgadza się. Nie może. Ale kiedy przyjdzie przekonanie o grzechu od środka, od Ducha Świętego, no to już mu nikt nie musi mówić. Prawda? Nikt mu się nie musi mówić. Wyrzuca to, co złe. I zobaczcie, to samo jest tutaj. Nasze posłuszeństwo ma być całkowite, a później będziemy gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa. Będziemy mieli siłę. Wiecie, czy to trudno jest? Komuś, kto jest posłuszny, ukarać nieposłuszeństwo? Nie. Bardzo ciężko ukarać nieposłuszeństwo komuś, kto jest sam nieposłuszny. Jeśli ktoś jest wybuchowy, w domu mamy dwójkę dzieci. Jeden jest wybuchowy i drugi jest wybuchowy. Czy ten wybuchowy może mówić, ty, co ty taki wybuchowy? Nie? Nie powie mu tego. Nie może go skarcić, bo sam jest taki sam. Ale jeśli jest łagodny, to może powiedzieć, słuchaj, czemu jesteś taki wybuchowy, prawda? Jeśli jestem posłuszny, to mogę karcić wszelkie nieposłuszeństwo w swoim życiu i w życiu kogoś innego. Ale jeśli jestem nieposłuszny, a my mamy nie zaczynać od tego, że ja jestem nieposłuszny, my mamy zacząć od tego, że mamy być posłusznymi. Tak jak nie musieliśmy zacząć od tego, żeby przyjść i oczyścić się i przyjść do Jezusa i wziąć nowe życie. Przyszliśmy brudni. I Bóg nam dał nowe życie. Nie jesteśmy posłuszni, nie musimy przyjść do posłuszeństwa, tak, i to wtedy będziemy karać wszelkie nieposłuszeństwo. Nie, Bóg nam daje łaskę, możliwość, moc być posłusznym Jego Słowu. Być posłusznym Jego Słowu. Wypełniać je. Jak mamy gorliwą miłość, jak jesteśmy blisko Boga, przecież od początku, że zawsze się powołuje człowiek na tą pierwszą miłość, prawda? Taki słaby jeszcze był, taki jeszcze nic prawie nie rozumiał, ale jaki on był mocny. Wszystko odrzucał, góry odrzucał. Życie swoje zmieniał diametralnie. Zmieniał. Wszystko. Szło mu to jak spłatka, prawda? No bo tak się dzieje. I posłuszeństwo też idzie tak. Jak będziemy blisko Boga, jak będzie miłość gorliwa w nas, będziemy bez wahania, bez niczego przestrzegać Bożych przykazań. Będziemy mieli święte życie. Bo Bóg nas stworzył do świętego życia. Daje możliwość świętego życia. Ale mamy w tym trwać. Mamy w tym trwać. Mamy być tak blisko Boga, a wtedy każde inne nieposłuszeństwo sami wytępimy. Nie trzeba będzie Ciebie napominać i przekonywać. Bądź posłuszny, bądź uległy. Nakrywaj głowę do modlitwy, jak ci w zborze. No na przykład, nie? Bo nie będzie. Sam wytępisz to nieposłuszeństwo. Bez nikogo. A jak nie rozumiesz tego, jesteś nieposłuszny, to ci możemy mówić całe życie. A ty będziesz swoje wiedział. I taki oręż, chociaż jesteśmy w ciele, bo chociaż żyjemy w ciele. Ja powiedziałem na początku, to jest takie naprawdę nasze przekleństwo, że żyjemy w tym ciele. Bóg mógł dać nam inne ciało razem z Nowym Narodzeniem, coś innego. O, wtedy byśmy byli takimi półaniołami. To by było super, ale nie, Bóg nam dał, ale żyć w tym ciele, ale dał nam nowe życie. I Słowo Boże mówi, chociaż żyję w ciele, to nie jest ważne. Ale mam oręż duchowy, jestem Bożym dzieckiem, jestem nowym stworzeniem, tak? I mam moc żyć tak, jak to Bogu miłe i żyć dla Boga i być wonią dla Boga. Chwała Bogu za to, że nas do tego przysposobił. Amen.